Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, kolejne wydanie programu, mam nadzieję, istotnego dla wszystkich, którzy od czasu do czasu przynajmniej stwierdzają, że prawo i wiedza prawna naprawdę nam się przydaje. Z tej strony mikrofonu Mariusz Piestrak, naszym dzisiejszym gościem jest mecenas Aleksandra Dyja, pani mecenas już doskonale znana naszym słuchaczom. Dzień dobry pani mecenas.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Właściwie co, 3 doby nas dzielą od święta wszystkich zmarłych. Już za chwilę będziemy odwiedzać groby naszych zmarłych, będziemy pewnie wspominać te ostatnie chwile spędzone z naszymi bliskimi. Pani mecenas, tak trochę odwołując się do tego, co za chwilę będzie się działo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj w programie porozmawiali na temat, może nieco trudny, może bolesny dla niektórych, temat związany ze śmiercią osób nam bliskich, a właściwie tym wszystkim, co my jako bliscy jesteśmy zobowiązani zrobić, żeby no niestety dopełnić czasami tych przykrych procedur, właśnie procedur prawnych. Umiera osoba nam bliska, no a my, tak to chyba wygląda, jesteśmy zobowiązani powiadomić instytucje o tym fakcie. Oczywiście tu przede wszystkim mówię o tej sytuacji, kiedy osoba nam bliska umiera w domu.
Owszem, jest to temat bardzo trudny, tym bardziej, że możemy oczywiście na ten temat porozmawiać, ale prawda jest taka i niestety sama przez to przechodziłam, że w sytuacji, kiedy umiera nam osoba bliska i jeszcze umiera nam w domu, to trzęsą się ręce, człowiek jest zdenerwowany i tak naprawdę to są sytuacje, które wymagają oczywiście spełnienia pewnych procedur, a nakłada się na to niewątpliwie stres i ogromna żałoba i smutek. Natomiast w sytuacji, kiedy właśnie w szczególności osoba umiera w domu, no to z pewnością musimy kogoś powiadomić. Przypuszczalnie w większości wypadkach będzie też to pogotowie ratunkowe, bo jeżeli dana osoba no niestety umiera na naszych oczach, no to pewnie oczywiście w pierwszej chwili powiadomimy pogotowie ratunkowe, które przyjedzie i które albo podejmie się czynności jeszcze ratujących życie, albo już stwierdzi zgon.
Zresztą, przepraszam, tak mi się wydaje, że chyba to jest najistotniejsze, niestety ten przykry fakt stwierdzenia zgonu, tak? No bo ten lekarz musi się pojawić.
Tak, dokładnie. To znaczy lekarz musi się pojawić. No, w chwili obecnej, jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to niekoniecznie tam będzie lekarz, może być to ratownik medyczny. I teraz może nam się pojawić problem związany z wystawieniem tak zwanej karty zgonu. Nie zawsze będzie tak, że ta osoba, która umiera w domu, będzie jakby na terenie swojego stałego miejsca zamieszkania. To może być osoba, która przybyła na przykład do naszego domu w ramach odwiedzin i tak się nieszczęśliwie wydarzyło, że w tym czasie w tym domu po prostu zmarła. Więc z całą pewnością powiadamiamy, oczywiście, no powiedzmy faktycznie, mamy ten przypadek, że przyjeżdża pogotowie ratunkowe i stwierdza zgon. Będzie też w takiej sytuacji trzeba wystawić tak zwaną kartę zgonu i może być tak, że to pogotowie ratunkowe tylko i wyłącznie wystawi jakby taką kartę z czynności ratunkowej, ale nie będzie to jeszcze karta zgonu i wtedy trzeba udać się do lekarza rodzinnego, który do tej pory w ostatnim, powiedzmy, okresie leczył danego zmarłego, bądź też jakiś inny lekarz, który dokona oględzin i na podstawie tego wystawi kartę zgonu. To jest taki pierwszy krok. Dzięki temu, że my posiadamy tą kartę zgonu, w którym będzie już wskazana przyczyna zgonu, z taką kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wydawany jest akt zgonu właśnie na podstawie tejże karty. Oczywiście robimy to niezwłocznie i tutaj też taka informacja, że jeżeli nam umiera osoba w domu, to zwłoki nie mogą w tym domu być dłużej niż 72 godziny. To w praktyce wygląda to w ten sposób, że kiedy już faktycznie ten zgon jest stwierdzony, po prostu dzwoni się do zakładu pogrzebowego i ten zakład pogrzebowy już doskonale wie, oczywiście, ewentualnie pokieruje.
Może nas poinstruować.
Oczywiście, że tak, bo to tak jak z całą pewnością robi się w bardzo dużych nerwach. Jest to sytuacja tragiczna, więc w tym momencie zakład pogrzebowy na pewno pokieruje i też o każdej porze dnia i nocy raczej uda się do tego zakładu pogrzebowego zadzwonić. Oni w odpowiednim terminie przyjeżdżają i już potem oczywiście zabierają zwłoki z domu. Mówię 72 godziny, natomiast tak naprawdę i wówczas później od razu odbywa się pochówek, bądź też w praktyce jeszcze mamy gdzieś ten dom pogrzebowy. Oczywiście w praktyce te zwłoki tak długo w domu gdzieś nie przebywają, bo ten zakład pogrzebowy dużo wcześniej przyjeżdża do domu po zwłoki. Chyba, że byłaby to choroba zakaźna, to w przeciągu 24 godzin należałoby ten pochówek zorganizować.
Bardzo precyzyjnie. Pani mecenas, dwa...
Przechodziłam przez to, przepraszam, po prostu dlatego też gdzieś tam faktycznie nie jest to... I powiem tak, jestem adwokatem, mniej więcej, no wydaje mi się, że znam się na przepisach, ale w takiej sytuacji to człowiek naprawdę może stracić głowę. To jest naturalne.
Więc tym bardziej chyba istotna ta dzisiejsza rozmowa, dzisiejsze wydanie naszego programu. No bo w razie czego być może będą te nasze dzisiejsze treści pomocne. Pani mecenas, czyli dwa istotne dokumenty, karta zgonu i akt zgonu.
Tak.
Jeśli dobrze zrozumiałem, to z tą kartą zgonu otrzymaną od lekarza fizycznie udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego.
Dokładnie.
Rozumiem, w tej gminie, w której oczywiście doszło do tego przykrego faktu.
Tak.
Czyli fizycznie nie zgłaszamy, telefonicznie nie próbujemy w inny sposób. Trzeba tam po prostu się tym...
Trzeba się tam udać
z kartą zgonu. Pojawić.
Dokładnie tak. Jeszcze nie wspomniałam o ważnym elemencie, a może się w praktyce zdarzyć, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy zgon nie nastąpił w wyniku przestępstwa, oczywiście będzie konieczna obecność prokuratora na miejscu tego, że tak powiem, zdarzenia, który może rozpocznie jakąś procedurę w tym momencie już karną. To też taki element gdzieś tam istotny, który może się pojawić, bo czasem nie wiadomo, dlaczego doszło do zgonu. Najczęściej mogę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy po prostu wchodzi się już do domu i się stwierdza, na przykład najbliższa osoba stwierdza, że coś się wydarzyło, a do końca nie wiadomo, jaka jest przyczyna, prawda? No to w tym momencie też może być potrzebna obecność prokuratora.
A proszę jeszcze nam powiedzieć, kto ewentualnie o tym decyduje?
Dobre pytanie, powiem szczerze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, jeżeli się powiedzmy wezwie pogotowie ratunkowe, czy jakieś służby przyjadą, to pewnie one też w odpowiedni sposób pokierują, bądź sami dojdziemy. Mogą być takie drastyczne sytuacje, gdzie wchodzimy do domu i powiedzmy dana osoba...
Ślady włamania na przykład widać.
Ślady włamania albo okoliczności tej śmierci, czy otoczenia sugerują, że mógłby tam być jakiś udział osoby trzeciej, to wtedy niewątpliwie gdzieś tam wydaje mi się, że zdrowy rozsądek nakaże nam jeszcze też zadzwonić po organy ścigania, albo też zasugeruje to lekarz, który przyjedzie i stwierdzi, że może tutaj była jakaś ingerencja osoby trzeciej i trzeba wezwać jeszcze prokuratora.
Pani mecenas, czyli na wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Urzędzie Gminy nasza rola się kończy? Nie jesteśmy zobowiązani tutaj do opowiadania innych instytucji, myślę sobie, banku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przykład.
Powiem w ten sposób, to jako tako tutaj nie przypominam sobie żadnych przepisów, które by nas konkretnie instruowały, kogo my mamy powiadamiać.
Czyli natomiast obowiązku nie ma.
To znaczy obowiązku nie ma. Na pewno zdrowy rozsądek znowu podpowie nam, gdzie ewentualnie jeszcze zadzwonić, bądź do kogo się zwrócić, bo na pewno nasza rola nie kończy się na Urzędzie Stanu Cywilnego. Po pierwsze musimy jeszcze zorganizować pochówek, prawda? Czyli osoba powiedzmy najbliższa, albo też ktoś, kto się do tego pochówku zobowiąże, organizuje właśnie taki pochówek na podstawie tego aktu zgonu, przedstawia to powiedzmy zarządowi cmentarza i dochodzi do pochówku. Potem mamy prawo do zasiłku pogrzebowego, który obecnie wynosi, jak dobrze pamiętam, 4000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś taki obowiązek, to pewnie można pomyśleć o tym, żeby powiadomić te instytucje, z którymi mamy wiedzę, że dana osoba miała zawartą umowę, a w wyniku śmierci ona wygasła. Na przykład telefonia komórkowa, żeby nie naliczała dalszych opłat, prawda? I to będzie można zrobić na podstawie tylko i wyłącznie aktu zgonu. Bo z niego, jako z dokumentu urzędowego, będzie wynikało, że dana osoba faktycznie zmarła. Do niektórych czynności będziemy już potrzebować zdecydowanie stwierdzenia nabycia spadku. Bo jeżeli na przykład będziemy chcieli dochodzić jakichś praw majątkowych, to wtedy nikt nam jakby ich nie przyzna, jeżeli nie będziemy się legitymować odpowiednim dokumentem.
Czyli co, na przykład konto bankowe, tak? Tej osoby zmarłej.
Na przykład konto bankowe z takim pewnym zastrzeżeniem, że w ustawie prawo bankowe jest zastrzeżona możliwość wypłaty środków, które są zawarte na tym rachunku bankowym bez tej procedury spadkowej. Czyli jakby takie rozporządzenie na wypadek śmierci. Już nie pamiętam tego przepisu, ale nie niewątpliwie gdzieś tam w ustawie prawa bankowe takie zastrzeżenie występuje, więc wtedy warto gdzieś, jeżeli mamy o takim czymś wiedzę, że jesteśmy właśnie uposażeni z uwagi na śmierć danej osoby, udać się do banku i po prostu zapytać z aktem zgonu, z dowodem osobistym. Mhm. Na pewno osoby nas też odpowiednio poinstruują w takim wypadku. Pewnie też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli dana osoba pobierała jakieś, nie wiem, emeryturę i rentę, no bo w tym momencie może wygasnąć to prawo, ale też z drugiej strony może jesteśmy uprawnieni do renty rodzinnej, więc też warto się zwrócić z odpowiednim wnioskiem. Jeżeli jesteśmy dzieckiem, wdową, wdowcem, rodzicami, to w niektórych wypadkach przysługuje nam właśnie prawo do renty rodzinnej.
Jeszcze w kwestii organizacji samego pochówku. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach chyba tak 99% tejże procedury jest po stronie specjalistów, tak? Czyli zakładu pogrzebowego,
pewnie,
który, tak sobie to wyobrażam przynajmniej, chyba robi wszystko za nas.
Tak, dokładnie. Tak to w praktyce wygląda. Zakłady pogrzebowe przecież tym się trudnią i oni faktycznie w sytuacji tej tragicznej, jaka gdzieś tam spotyka osoby najbliższe, bardzo dużo podpowiadają i dużo faktycznie organizacyjnie tą sytuację gdzieś zabezpieczają, to prawda.
Pani mecenas, a podobna sytuacja z tym, że wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia ze zgonem nadal bliskiej nam osoby, ale ten zgon będzie miał miejsce na przykład w szpitalu. Mhm. Czy tutaj jakieś są znaczne różnice, jeśli chodzi właśnie o procedurę?
Czy znaczne różnice? Na pewno ten pierwszy etap, a zatem ta karta zgonu będzie dużo łatwiejsza, bo jeżeli nam dana osoba umrze w szpitalu, no to mamy przecież tą osobę pod opieką lekarzy, a zatem ta karta zgonu, ustalenie przyczyny na pewno będzie dużo łatwiejsza, ale też wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego nas czeka i później ta procedura będzie już podobna. Natomiast ten pierwszy etap na pewno będzie łatwiejszy.
Czyli bardzo istotne, karta zgonu, to o czym powiedziała pani na początku, nie powinniśmy się, czy też chyba nie możemy się tego domagać od na przykład ratownika medycznego, który przyjedzie wezwany karetką, bo on takich uprawnień nie ma. Musi
najlepiej
to być
lekarz. O to wypytać. Mhm. Najlepiej po prostu o to wypytać i o tej karcie zgonu pamiętać. No ja to wiem z autopsji, sama miałam problem z wystawieniem karty zgonu, bo faktycznie nie otrzymałam jej przy czynnościach ratownika medycznego, więc wypytać o to, czy tę kartę zgonu mamy, a jeżeli nie, to gdzie się mamy zwrócić, w jakim terminie, na pewno pogotowie ratunkowe nas o tym poinformuje, co konkretnie zrobić, żeby tą kartę zgonu otrzymać.
Karta zgonu i później w efekcie akty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Czy te dokumenty otrzymujemy od ręki?
Od ręki pewnie nie. Urząd pewnie ma tam jakiś termin. Nawet teraz powiem panu szczerze, nie jestem w stanie nawet wskazać terminu. Przypuszczam, że tam potrzebuje jakiegoś czasu, żeby ten zgon zarejestrować, bo to chodzi o rejestrację jakby zgonu.
Dzisiaj już pewnie w systemach.
Mamy dobę internetu. Mhm. Tak, mamy dobę internetu.
Pani mecenas, jeśli jesteśmy już przy tej smutnej, przykrej procedurze, porozmawiamy trochę o tej części materialnej. Różne sytuacje życiowe, czasami procedura spadkowa nie jest zbyt łatwa, czasami będzie dosyć czasochłonna, natomiast powiedzmy o tym, co z tytułu śmierci bliskiej osoby możemy jako bliski otrzymać, bo troszeczkę już wspomnieliśmy chyba o zasiłku pogrzebowym, mamy też jeszcze rentę rodzinną, ale to też chyba jeszcze nie wszystko.
Tak, ma pan rację, natomiast jeszcze odwołując się do tego zasiłku pogrzebowego, to jakby warto wspomnieć, że to nie tylko osoba najbliższa, ale też ta osoba, która faktycznie poniosła koszty pogrzebu, może się o niego ubiegać. I wtedy przedstawia między innymi jakieś tam faktury i odpowiedni wniosek do ZUS-u.
Właśnie, wniosek składany do ZUS-u.
Tak, na odpowiednim formularzu, na podstawie którego ZUS ten zasiłek będzie wydawał decyzję co do wypłaty zasiłku. Słusznie pan wspomniał o rencie rodzinnej, która również przysługuje rodzinie i to będzie oczywiście pod pewnymi warunkami. Wdowa, wdowiec, dzieci, rodzice. I również taki wniosek składa się do ZUS-u i tam ZUS sprawdza, czy te warunki zostały spełnione i czy ta renta rodzinna faktycznie będzie przysługiwała. Tutaj warto może jeszcze tylko jednym zdaniem wspomnieć, że generalnie co do renty rodzinnej, jeżeli chodzi o wdowę bądź wdowca, jeżeli by się okazało, że w chwili śmierci nie było wspólności ustawowej małżeńskiej, to jeszcze musiały być ustalony obowiązek alimentacyjny. Ale to już tak tytułem dosłownie tylko jednego zdania, bo już w szczegóły wnikać nie będę, ale gdzieś tam warto o tym pamiętać. A jeżeli chodzi jeszcze o inne roszczenia, to można pomyśleć również o odprawie pośmiertnej. I taką odprawę, odprawę pośmiertną zwracamy się do pracodawcy, z którym osoba zmarła była w stosunku pracy i faktycznie taka odprawa w wysokości 1, 3 bądź 6-miesięcznego wynagrodzenia w zależności od stażu pracy również będzie przysługiwała.
Pani mecenas, może już tak zupełnie na koniec, jeśli jesteśmy przy pracodawcy, no to myślę sobie, warto by powiedzieć o sytuacji urlopu, który będzie nam jako tej osobie bliskiej potrzebny dla zorganizowania tej całej procedury, no i generalnie dla przejścia tych trudnych dni.
Oczywiście taki urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze jednego bądź drugiego dnia, w zależności od tego, jak bliska była nam osoba, która zmarła. Natomiast jeszcze przepraszam, bo to faktycznie jest również istotne. Myślę, że słuchacze, warto byłoby, żeby słuchacze o tym pamiętali, że może na wypadek śmierci dana osoba była ubezpieczona, więc należałoby jeszcze ewentualnie zwrócić się do ubezpieczyciela, bo śmierć też jest zdarzeniem ubezpieczeniowym i jeżeli zaistnieją konkretne warunki z ubezpieczenia, to jeszcze będzie nam przysługiwało ubezpieczenie.
No ale to już trzeba się w OWU wczytać.
Dokładnie,
w ogóle ubezpieczeń
tak.
Tam dużo jest.
Dokładnie.
Małego druku.
Niestety tak, są pewne wyjątki.
A jeszcze wracając do urlopu okolicznościowego, jeden?
Jeden dzień bądź dwa dni. Jeżeli jest to bądź dwa dni. Właśnie na zorganizowanie pogrzebu, na same uroczystości pogrzebowe. Jeden, dwa dni urlopu okolicznościowego nam przysługuje.
Pani mecenas, bardzo, bardzo dziękuję. Temat
również
trudny, ale myślę, że zrozumiały. No i niestety, no pewnie dla większości z nas może on być w życiu przydatny. Oby jak najrzadziej i oby jak najpóźniej. Dzisiaj naszym gościem była mecenas Aleksandra Dyja z Kancelarii Prawnej Dyja Nowakowska-Kaczkowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, miłego tygodnia i tradycyjnie zapraszam na program za tydzień. Do usłyszenia.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.
Radio 107.9 FM.